Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a dziś spotykam się z bratem Adamem Urbanem, to jest świeckim duchownym z ugrupowania badackiego.
O tak, tak można to określić.
A będziemy rozmawiać o Dniu Sądu. To jedno z 500 nagrań, które będziecie mogli wysłuchać na serwisie srepta.pl w sekcji bibliotecznej, a jest ono żywą odpowiedzią na Wasze pytania. Dzień dobry, bracie Adamie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Ja dużo myślałem na temat Dnia Sądu i to dzisiejsze nagranie to owoc mojej rozmowy na cmentarzu, która wywiązała się na grobach, kiedy odwiedzałem mogiłę mojej mamy i spotkałem tam pewną panią. Byłem zaskoczony, ponieważ ona powiedziała: nie wierzę w Dzień Sądu. Nie obchodzi mnie to, ten temat w ogóle mnie nie obchodzi, a jednak przecież chyba dotyczy on każdego z nas.
Dokładnie. Dzień Sądu albo sąd jako taki, może tak powiedzmy, prawda? Bo Dzień Sądu to jest zwykle kojarzony z jakimś punktem w przyszłości. Nie wiem nawet, czy to wielu ludzi nie kojarzy z dniem o 24 godzinach. Ale jakby nie było, najważniejsze jest, że sąd dotyczy każdego człowieka. I ten sąd, każdy jeden, czy to chrześcijanin dzisiejszy, czy poganin dzisiejszy, czy taki chrześcijanin, który za bardzo nie przyjmuje się religią ani chrześcijańskością swoją, i tak taki sąd kiedyś przyjdzie. Albo w tym życiu, albo w przyszłości. Także sąd dotyczy każdego, kto chce kiedykolwiek żyć wiecznie, a myślę, że wszyscy chcieliby żyć wiecznie, zwłaszcza, że Jezus za każdego umarł, ale żeby ktokolwiek, żeby mógł skorzystać ze śmierci Jezusa za niego, musi przejść przez swój sąd, albo w tym życiu, albo w przyszłości.
Takie rozmowy na grobach bardzo wiele uczą. Ja rozmawiałem z tą panią, ona powiedziała, że czytała ostatnio, bolejąc po stracie swojego męża, który, szczerze mówiąc, był ateistą. Bolejąc po stracie swojego męża, przychodzi na grób, ale mówi, ma w torebce książkę. To jest książka, którą pewnie brat spotkał, książka Raymonda Moody'ego na temat życia po życiu. I w tej książce autor mówi, że generalnie żadnego sądu nie będzie, że dusza, która została uwolniona w objęcia śmierci, zdąża ku białemu światłu. Widać, że jest tam bardzo przyjemnie, że dosłownie nie chce się wracać. Wiedzą to ci, którzy mieli na przykład wypadek samochodowy i weszli w taki stan śpiączki klinicznej, śmierci klinicznej.
No tak, są takie próby przedstawiania różnych rzeczy. Niektórzy mówią, że nie ma żadnego sądu, inni znowu mówią, że jest Dzień Sądu Ostatecznego i straszą tym Dniem Sądu Ostatecznego. Prawda jest taka, że według nauki Biblii sąd jest czymś, co czeka wszystkich ludzi. Chociażby znaną przypowieść o owcach i kozłach, gdzie nasz Pan mówi o tym, że kiedyś wróci z Nim święci aniołowie Jego i będą zgromadzone przed Nim, przed nimi wszystkie narody ziemi. No i będzie rozdzielanie, proces rozdzielania na owce i kozły. To jest właśnie nic innego jak opis takiego sądu, gdzie ludzie pokazani w owcach albo kozłach będą zajmowali odpowiednie stanowiska w zależności od tego, jak w swoim sercu będą, jaki będą mieli stosunek do Jezusa, jak bardzo będą chcieli się reformować i naprawiać i korzystać z Jego śmierci za nich. Także nie ma możliwości uniknięcia sądu. Sąd będzie czymś, co spotka każdego, tylko jeszcze raz podkreślam, ten sąd spotyka niektórych już w tym życiu. Te dzieci Boże, które przychodzą do Boga w tym życiu przez Jezusa, już w tym życiu stają na sądzie. Chociaż to się może nie podoba wszystkim, ale tak jest napisane w Biblii, chociażby 1 Piotra 4,17. Pisze tam, że sąd rozpoczyna się od ludu Bożego.
To jest niesamowite. Ja może wrócę do tego rozdziału 25 Ewangelii Mateusza opisującego sąd ostateczny, bo ten werset, który brat przytoczył, wydaje mi się tutaj jednak chyba najbardziej odpowiedni. Ale powiem wcześniej o tym, jak troszeczkę błądziłem, jak chodziłem po manowcach i znalazłem taki werset o Dolinie Jozafata. To jest w księdze proroka Joela w 4 rozdziale. Znany? Znany, myślę, prawda? O tej Dolinie Jozafat, w którym Jahwe odbędzie sąd nad wszystkimi narodami zgromadzonymi w jednym miejscu. To chyba nie jest najlepsze, najlepszy werset dopasowany do idei tego dnia sądu. No chyba, że ktoś przyjmuje, że dzień sądu to literalny dzień od wschodu słońca aż do zachodu słońca. Natomiast ludzie zostaną niczym sardynki w puszce w tej dolinie umieszczeni. Próbowałem wykonywać obliczenia na kalkulatorze. Powiem szczerze, zabrakło mi wyświetlacza.
No właśnie. Tak. Sąd to nic innego jak wyprowadzenie wszystkich ludzi, którzy żyli kiedykolwiek od Adama, mam na myśli tego Adama na początku, tak? Adama i Ewy, naszych pierwszych prarodziców, wyprowadzenie wszystkich ludzi z grobu, którzy kiedykolwiek żyli, od Adama aż do czasu, kiedy ten sąd się rozpocznie, kiedy nasz Pan rozpocznie sąd nad narodami, wyprowadzenie ich wszystkich z grobu, żeby im wszystkim dać możliwość przejścia przez ten sąd. Tylko od razu mówimy cały czas o tym sądzie, a jeszcze w sumie nie powiedziałem, co tak naprawdę ten sąd oznacza, bo w powszechnym odbiorze jest on źle kojarzony. Sąd można byłoby tutaj zastąpić albo opisać jak inaczej. Można było to nazwać próbą do życia. I to brzmi zupełnie lepiej i oddaje prawdziwy charakter tego sądu. Ten sąd to będzie próba do życia, jaką Bóg, Jezus zechcą dać każdemu człowiekowi, absolutnie każdemu, co do sztuki, żeby w czasie tego sądu, czyli inaczej próby do życia, taka osoba mogła zademonstrować, czy chce skorzystać z śmierci Jezusa i podnieść się z upadku grzechu, w którym się wszyscy znaleźliśmy z powodu tego pierwszego Adama tam w Edenie, no i Ewy oczywiście, czy też nie chcemy podnieść się z tego upadku i z tego grzechu i wrócić do pełni doskonałości. A sąd jest właśnie po to, żeby umożliwić podniesienie się z tego upadku i powrót do doskonałego życia, tak jak pierwotnie Bóg zamierzył dla Adama i Ewy, gdyby byli posłuszni. Ponieważ nie byli, wiadomo co się stało, ale Jezus po to umarł, żeby odwrócić ten proces, żeby odwrócić to, co Adam stracił. Jak to nasz Pan powiedział sam w Ewangelii, żeby odnaleźć to, co zginęło, odzyskać to. Czyli odzyskać możliwość uzyskania doskonałego ludzkiego życia dla człowieka. I tak naprawdę sąd to jest błogosławieństwo dla ludzkości. Coś, czego nie należy się obawiać, lecz coś, na co trzeba czekać i prosić, żeby już nastąpiło. Im wcześniej taka osoba stanie na sądzie albo przejdzie przez ten sąd, czyli próbę do życia, tym wcześniej może uzyskać to życie wieczne.
Pamiętam, 10 lat temu pracowałem z jednym człowiekiem i on powiedział mi, że ostatnie 2 lata miał zmarnowane. Bardzo dużo wpłynęło to na jego psychikę, bardzo silne obciążenie dla małżeństwa to stanowiło. Dlaczego? Dlatego, że jego przeszły pracodawca pozwał go do sądu i w związku z tym dzisiejszym tematem, który nagrywamy, ja zacząłem zastanawiać się, po co się chodzi do sądu. Do sądu chodzi się po to, aby otrzymać wyrok. Wyrok zazwyczaj skazujący, wyrok zazwyczaj niekorzystny, choć są osoby, które liczą na to, że zostaną wyzwolone i myślę, że tu wiele osób patrzy podobnie na ten sąd ostateczny, tak jak patrzy ta pani, z którą rozmawiałem na grobach, na grobie męża. Mianowicie ksiądz powiedział, że będzie sąd, na którym jej mąż zostanie wzbudzony. No ale po co wzbudzony? No i tu zacząłem się zastanawiać. Po to, żeby z powrotem wrócić do stanu śmierci lub po to, żeby pójść do nieba. Ale skoro już wcześniej był w niebie, no to jaki sens przywoływać ludzi na ponowny sąd?
No właśnie, to znaczyłoby, że sąd już miał miejsce w przypadku, tak? W przypadku klasyfikowania ludzi, albo jeśli przyjmiemy pogląd, że ludzie w chwili śmierci idą do nieba, piekła lub do czyśćca, prawda? To już w chwili ich śmierci następuje sąd i później rzeczywiście byłoby to tylko ponowne rozpatrzenie, tak? Rewizja procesu i prawdopodobnie z takim samym wyrokiem, no bo jeżeli ktoś w chwili śmierci został zakwalifikowany do nieba, piekła czy czyśćca, no to raczej jest, nie wiem, z jakiego powodu miałoby to się zmienić. Ileś lat później, chociażby tysiące czy miliony lat później na sądzie ostatecznym miałoby zapaść inna decyzja? Jeśli tak, to by znaczyło, że ta pierwsza była błędna. No to znaczyło, że Bóg się pomylił w chwili śmierci.
To jest absurdalne.
Wysłał do nieba nie tych, co trzeba.
Dokładnie, to jest absurdalne i przypomina mi to troszeczkę takie procesy ludzi, którzy w czasach stalinowskich zostali zamordowani, a dziś bierze się, kładzie na ich grób poduszkę z orderem. No jest to, nie wiem jak to powiedzieć, musztarda po obiedzie?
No właśnie. Ale wracając do tego sądu i porównania, to porównanie jest bardzo dobre, jeśli chodzi o ten sąd ludzki, bo do sądu idą ludzie przynajmniej podejrzani o jakieś przestępstwo. Większość rzeczywiście jest winna tego przestępstwa i zostaje skazana w trakcie procesu. No niektórzy są uniewinnieni, no ale nikt nie idzie do sądu, jeżeli nie przynajmniej nie ciąży na nim jakiś zarzut. I dlatego też w przypadku ludzkości jest podobna sytuacja. Wszyscy ludzie z powodu grzechu Adama, który jest następnie dziedziczony są winni przed Bogiem. Są przestępcami, jak nasz Pan powiedział, są umarłymi. Niech umarli grzebią umarłych, znamy jego takie stwierdzenie, to z tego wynika, że on traktował wszystkich ludzi za umarłych, czyli bez prawa do życia, bo zgrzeszyli już w Adamie. Oczywiście każdy z nas jeszcze później grzeszy swoimi własnymi grzechami, ale już w Adamie dziedzicznie wszyscy są grzesznikami, przestępcami boskiego prawa. Wobec tego idą do sądu i w tym sądzie się dowiadują, też znowu idą do sądu, tak w przenośni, prawda, stają na sądzie, stają na próbie do życia i tam się dowiadują na początku, że Jezus umarł za nich i jeżeli go zechcą przyjąć, to ten wyrok adamowy, który dziedzicznie przechodzi z pokolenia na pokolenie i także na nich ciąży, może być z nich zdjęty. Co nie oznacza oczywiście, że oni już życie wieczne dostają, ale jeżeli dowiedzą się, że Jezus jest tym okupem, że umarł za nich i ten wyrok, adamowy wyrok, może być z nich zdjęty, no to wtedy robią pierwszy krok w dobrym kierunku. Później powinni się dowiedzieć, jak powinni swoje życie reformować, w jakie zmiany w charakterze wprowadzić, żeby zasłużyć na to życie już wieczne. Bo zwolnienie kogokolwiek z wyroku adamowego i tak nikomu nie da prawa do życia wiecznego, bo cóż tego, że ja jestem niewinny, załóżmy, że od dzisiaj Jezus mi powie, jesteś niewinny tego wyroku, który odziedziczyłeś, zwalniam cię z dziedziczonego przez ciebie wyroku po Adamie, no to ja zaraz sobie zarobię nam swój własny wyrok, bo zaraz znowu zgrzeszę, ponieważ jestem taki sam, tak samo niedoskonały jak wczoraj i przedwczoraj, zanim się dowiedziałem, że wyrok adamowy został ze mnie zdjęty. Więc Jezus a zaczyna to od tego, że informuje, że mogę zdjąć z siebie wyrok adamowy, jeżeli przeze mnie, wiarą we mnie przyjdziesz do Boga i wtedy moja doskonałość cię okryje, tak, dzień na podstawie twojej wiary, no ale oczywiście ty musisz uzyskać swoją własną doskonałość, a nie możesz wiecznie kryć się za moją, bo to by znaczyło, że tak naprawdę będziesz zawsze niedoskonałym grzesznikiem, a ja będę tylko cię okrywał moją doskonałością, żebyś wyglądał lepiej, prawda? No, tak być nie może, tak może być tylko tymczasowo, na czas reformy, dopóki ty nie zdobędziesz swojej własnej doskonałości, bo na tym polega ten sąd. Dlatego mówimy o sądzie, o próbie, o procesie, która zaczyna się od zrozumienia, dowiedzenia się, że Jezus za mnie umarł i adamowy wyrok może być ze mnie zdjęty, co nie kończy sprawy, ale jest niezbędnym pierwszym etapem.
I tu myślę, że należą się naszym słuchaczom wyjaśnienia, ponieważ to, co wcześniej powiedziałem, często mówimy sąd w znaczeniu wyrok, natomiast tutaj pojawia się pewnego rodzaju proces rozciągnięty w czasie. Ja rozumiem, że nie jest to dzień 24-godzinny od świtu do nocy, bo absurdalne wyniki uzyskałem podczas obliczeń. Nie jest to też jedno miejsce, gdzie cała ludzkość jest skupiona po to, żeby usłyszeć wyrok, ale raczej proces rozciągnięty w długim czasie. Jak długo może trwać taki sąd w tym pojęciu również informowania, w tym pojęciu również udoskonalania, tak? Bo nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem.
No z pewnością lata. Na pewno nie dni, nie tygodnie, nie miesiące, ileś lat. Ile lat, to zależy od stopnia, ja wiem, gorliwości, oddania dla sprawy, tak, danej jednostki. Ale prześledźmy te procesy, czyli zaczyna się wszystko od zrozumienia, że Jezus za mnie umarł. Dlatego na przykład w Ewangelii Jana 1,9, o ile dobrze pamiętam, jest napisane, że nasz Pan oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat. Tak tam pisze, oświeci każdego człowieka, który przychodzi na świat. To znaczy, że jeżeli nie oświeci w tym życiu, to musi go oświecić później, bo każdego to każdego.
Czyli po zmartwychwstaniu, prawda?
Dokładnie, czyli po zmartwychwstaniu, po powrocie, prawda? Albo w tym życiu oświeci i ten ktoś zacznie ten proces sądu albo próby do życia, albo nastąpi to po zmartwychwstaniu i w większości przypadków ludzi będzie to po ich zmartwychwstaniu, bo większość ludzi dzisiaj to poganie, a nie chrześcijanie, więc wiadomo, że nie znając imienia Jezusa nie można tego procesu nawet rozpocząć. Ale kiedy już ktoś rozpocznie i zrozumie, że Jezus jest tym, który za niego umarł, jest tym okupem, że jego sprawiedliwość, naszego Pana Jezusa mówię, może stać się przez wiarę moją sprawiedliwością, jakby tak by ubrał, jakby moim strojem pięknym, który będę wyglądał sprawiedliwie, chociaż nie jestem sprawiedliwy, to potem Jezus mówi mi, no a teraz postępuj tak, jak ja ci mówię. Tak jak dziecko Boże ma postępować. Oto są rzeczy, które są niewłaściwe, to są rzeczy właściwe. To, co masz u ciebie niewłaściwego, swoich przyzwyczajeń, nawyków, nałogów i tak dalej, musisz usunąć i na to miejsce rozwijać rzeczy, których ci brakuje, albo które masz, ale w niedostatecznym stopniu. No i następuje po tej informacji sprawdzenie, czy ktoś postępuje zgodnie z tym, co Jezus powie. A Jezus każdemu, kto przychodzi do Boga przez Niego, bierze Go jak gdyby każdego takiego pod swoją opiekę i prowadzi go przez różne doświadczenia życiowe, oczekując, że będzie postępował zgodnie z wolą Boga Jezusa, a nie po swojemu, nie tak jak do tej pory. Nie wiadomo, że jak to z grzesznikami, będą postępować często niekoniecznie od razu dobrze, będą robili według starych przyzwyczajeń, no to wtedy przyjdzie kara za takie postępowanie. I on się w wyniku tej kary no, zreformuje, no, bo wiadomo, kara jest zwykle bolesna, więc poprawi się. Potem znowu może mu przyjść upadek jakiś, tych upadków będzie bardzo, bardzo mnóstwo. Dlatego nasz Pan mówił, że sprawiedliwy upada ileś tam razy i ciągle się podnosi, bo to nie chodzi o to, żeby upaść. Najważniejsze, że człowiek upadł, bo grzesznik musi upadać. Najważniejsze, żeby po upadku nastąpiło podniesienie się, żeby była pokuta, żal za ten upadek i kolejna próba niezgrzeszenia. Jeżeli się znowu nie uda, to znowu i znowu i znowu i tu nie ma liczby. Ten proces będzie się bardzo, bardzo długo na tym sądzie powtarzał, tego próbowania postępowania sprawiedliwie i świątobliwie. No i nieudolność w tym czynieniu, prawda? I znowu próba, tak jak to Jan napisał, że proszę was, żebyście nie grzeszyli. A jeżeli ktoś zgrzeszy, no to mamy orędownika w osobie Jezusa Chrystusa, czyli zachęca do życia bez grzechu, ale oczywiście wie, że to jest tylko teoria i niemożliwa od razu dla większości do wypełnienia. Wobec tego przez proces pokuty, pokarze, możemy znowu powstawać i to się będzie powtarzało wielokrotnie, dlatego te lata są potrzebne. To jest właśnie ten proces nauki. Przyjmujemy wiedzę od Jezusa, próbujemy postępować zgodnie z tym, co On nam mówi. Nie wychodzi nam, no to upadamy, no to podnosimy się, znowu próbujemy, znowu upadamy, znowu i tak w kółko. I dopiero na końcu takiego wielokrotnie powtarzanego próbowania z naszej strony, że postępowania sprawiedliwie, zgodnie z zasadami prawdy, sprawiedliwości, miłości, następuje wyrok. No i to właśnie po tych wielu, wielu różnych latach spodziewamy się, że po zmartwychwstaniu ludzie będą mieli no, wiele, wiele lat, można powiedzieć, większość będzie miała kilkaset lat na to, żeby zmienić swoje przyzwyczajenia, nawyki, to z czym żyli do tej pory i w czym do tej pory żyli i tak jak postępowali.
Dobrze, ja ze swojej strony podsumuję. Mianowicie my często myślimy o tym, że w sądzie następuje skazanie osoby winnej, a ta osoba trafia do zakładu penitencjarnego. I idea jest bardzo szczytna, mianowicie poprawa takiej osoby, a często wychodzi ona z nowymi umiejętnościami, kradzieży, otwierania samochodów, czy też w bardziej upadłym stanie. Natomiast tutaj, nie wiem, czy ja to dobrze podsumuję, ale otrzymałem taką książkę. Książka nazywa się Boski Plan Wieku, autorstwa pastora Russella. Możemy taką książkę udostępnić do przeczytania. Tam jest taka nazwa restytucja, czyli nie wiem, jakby to powiedzieć, proces udoskonalania. Ten sąd, który będzie trwał wiele lat, będzie tak naprawdę procesem udoskonalania.
Przywracania do doskonałości, bo restytucja to przywrócenie do stanu doskonałości. Nawet jak się budynki restytuuje, jest takie pojęcie nawet w języku polskim, restytuować coś, to znaczy przywrócić do dawnej świetności. Coś, co kiedyś było piękne, wspaniałe, no ale podupadło przez lata i teraz trzeba to restytuować, przywrócić do poprzedniej świetności.
Ja zapytam tylko z ciekawości, ponieważ temat bardzo dokładnie badałem, czy osoby, które są w niebie, nie wiem, święci, czy oni będą nam pomagać podczas tego dnia sądu?
No, dzień sądu jest powiedziany, że nasz Pan powiedział, że ci, którzy będą w tym życiu, pójdą za Nim, czyli rozpoczną swój sąd, bo sąd zaczyna się od ludu Bożego, przejdą pomyślnie swoje próby, rozwiną charakter na wzór Jezusa i staną się częściami Jego ciała, prawda, tym maluczkim statkiem, który On wołał, żeby na wąską drogę wchodziło, no to Jezus im obiecał, że w tym odrodzeniu, w tym właśnie tej restytucji, zasiądziecie na tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. To, co oczywiście nie oznacza tylko i wyłącznie na Izraela cielesnego, bo trzeba wiedzieć, że 12 pokoleniami Izraela ostatecznie będzie cały świat ludzkości. Bo nowe przymierze, które przez Jeremiasza Bóg obiecuje zawrzeć z ludzkością, będzie zawarte z Izraelem, a cała pozostała ludzkość musi stać się częścią jednego z tych 12 pokoleń izraelskich. No i oni będą siedzieli, uczniowie naszego Pana, na tronach zarazem z naszym Panem. Albo przypominają się słowa Pawła, który chyba w pierwszym do Koryntów mówi, czyż nie wiecie, że święci będą sądzili świat? Więc jest ta obietnica, że nasz Pan razem z tymi, to będą nie tyle aniołowie, którzy od zawsze byli aniołami, to raczej będą ci, którzy byli kiedyś ludźmi, to maleczkie statko naszego Pana, które poszło za Nim, wąską ścieżką, wąską bramą. Na tej wąskiej ścieżce wytrwali przez całe swoje życie, przez wszystkie próby jakie przechodzili na swoim sądzie, na swojej próbie do życia, przeszli pomyślnie, rozwinęli charaktery podobne w dużym stopniu do Jezusowego, chociaż nie takie same, bo trudno dogonić mistrza, ale bardzo, bardzo, bardzo podobne. No i w związku z tym mają wszystkie kwalifikacje, żeby razem z nim, razem z Jezusem sądzić całą resztę ludzkości, jak to przypowieść o owcach i kozłach podaje.
Tak, Ewangelia Mateusza mówi tutaj zarówno o owcach, jak i o kozłach. I ja zastanawiam się, czy ten sąd, sąd ostateczny, kiedy się skończy, co się stanie z osobami, które nie zechcą przestrzegać Bożego prawa? Rozumiem, pójdą do piekła.
No tak, do piekła, tylko do piekła biblijnego. Tak? A piekłem biblijnym jest po prostu śmierć. Hades, czyli stan nieistnienia. A więc nie będą w żaden sposób cierpieć, nie będą męczeni, nawet nie będą obserwować niczego, po prostu będzie tak, jak gdyby ich nigdy wcześniej nie było. Będą zupełnie unicestwieni. Bardzo dobrą ilustracją tego, jak będzie wyglądało, co się stanie z osobami, które pójdą do tego biblijnego piekła, czyli w stan nieistnienia, jest chociażby operacja. Jeśli ktoś miał w życiu operację, ja miałem już kilka, bo nawet niedawno miałem ich aż dwie. I każdy wie o tym, że do poważnych operacji ludzi się usypia. No i każdy też wie, że jest taki moment, kiedy jeszcze on jest świadomy. Zwykle to anestezjolog stoi nad tobą i mówi ci, że coś tu teraz podłączą ci maskę, że będzie ci się kręciło trochę w głowie, nie? I człowiek ma świadomość i widzi, słyszy, co on mówi i rzeczywiście to w głowie się kręci, a potem nagle następnym momentem, następnej sekundzie, jak on jest świadomy, to coś po operacji, albo już cię wiozą na salę, albo próbują cię przenieść z jednego łóżka na drugie, a w każdym razie już jest po wszystkim, a minęło ileś godzin. No i co? My z tych godzin wiemy? Nic, zero. I to właśnie bycie w stanie się takiego uśpienia, prawda, w czasie operacji jest bardzo dobrą ilustracją stanu śmierci, który w tym przypadku nigdy się nie skończy, nie będzie wybudzenia, będzie po prostu z takiego stan niebytu, braku świadomości, jak ludzie przeżywają, gdy są pod narkozą.
Rozumiem, rzeczywiście mój tato też opowiadał mi o tym, jak czekał, cały czas czekał, kiedy ta narkoza zadziała i nagle obudził się, okazało się, że już po operacji. Mówimy tu zatem o odcięciu od życia, nie wiem, ja bym to tak określił, o odcięciu od życia.
O bardzo dobre określenie, odcięcie od
życia. Unicestwieniu, chociaż brzmi to może dosyć dramatycznie, ale pewnego rodzaju unicestwieniu tych osób, które nie przeszły tego testu, który... Rozumiem, będzie przeprowadzony na koniec tego długiego dnia sądu, tak?
Tak, tak. Tam, gdzie w tej przypowieści Jezus tak, wyrok ogłasza jednym i drugim. Tu przy okazji chciałbym też podkreślić jedno, znowu z tym sądem, żeby nam się nie kojarzył sąd z wyrokiem albo tylko i wyłącznie ze złymi ludźmi. Na sądzie absolutnie musi stanąć każdy. Każdy potomek Adamu, bo sąd to jest próba do życia. A żeby żyć wiecznie, trzeba przejść próbę do życia. I przechodzą ją wszyscy, nawet najlepsi. Nawet apostołowie stawali na sądzie. A dowodem chociażby z naszej przypowieści o owcach i kozłach jest to, że owce to są ci dobrzy i te owce też są na sądzie. To nie tylko kozy są na sądzie. Owce są na takim samym sądzie jak kozły. Mało tego, gdy wszyscy stają na sądzie, to jeszcze nawet nie wiadomo, kto będzie kim, kto będzie ostatecznie owcą, a kto kozłą. Na początku, jak Jezus przychodzi, jest powiedziane, że wszystkie narody stają przed nim, prawda? I będzie sądził wszystkie narody i będzie je rozdzielał, jak rozdziela się owce i kozły, ale na razie nie są to owce ani kozły. Stają wszystkie narody, i dobrzy, i źli, wszyscy, w 100%. I dopiero w trakcie tego procesu, tej próby, następuje powolne, stopniowe rozdzielanie. Początkowo tylko Bóg i Jezus widzą, wiedzą, co się dzieje z nimi w ich sercach, tych poszczególnych ludzi, ale ostatecznie Bóg i Jezus poinformują tych, którzy zasługują na życie wieczne, o ich karze. Zauważą również, że oni nie byli świadomi tego, że robili rzeczy godne tejże śmierci, bo gdy otrzymali wyrok, że pewnych rzeczy nie robili, tam chyba 5 rzeczy jest wymienionych, no to oni byli zdziwieni kiedy, prawda? Wobec tego to oznacza, jak bardzo przenikliwe będą te próby, jak Bóg będzie poddawał, przyglądał się, obserwował zachowanie i postępowanie człowieka i na tej podstawie taki człowiek będzie stawiał samego siebie, bo to nie tyle Bóg będzie ich stawiał, co oni będą swoim stosunkiem do Jezusa, swoją chęcią reformowania się, naprawiania się, będą się stawiali sami po lewicy lub po prawicy, jako kozły lub jako owce.
Dobrze, ja dziękuję za to nagranie. Myślę, że pojawiło się tutaj bardzo wiele kwestii, które chyba wymagają przemyślenia i wierzę w to, że nasi słuchacze to osoby przenikliwe, które samodzielnie chciałyby zbadać temat. Ja oczywiście jako autor mogę połączyć każdego naszego słuchacza z rozmówcą, który może udzielić większych wyjaśnień, choć dużo wyjaśnień też daje lektura książki Boski Plan Wieków. Wiem, w jaki sposób można tą książkę pozyskać. Ale ostatnie pytanie, myślę, że ono jest bardzo znamienne. Pytanie, które zadała ta pani na grobie, odpowiadając na rozmowę ze mną, na to, kiedy zacząłem przedstawiać jej pewne zarysy dotyczące tego dnia sądu. Czy mogę się lepiej przygotować? I myślę, że to jest bardzo sensowne pytanie na koniec tego nagrania. Czy ja, Sławomir Szczepaniec, mogę się lepiej przygotować do tego dnia sądu?
No i każdy się może przygotować lepiej. Przez kaznodzieję Salomonowego mamy powiedziane, że Bóg każdą rzecz dobrą czy złą na sąd przywiedzie. Więc jeżeli chcemy być lepiej przygotowani na ten dzień sądu, jeżeli na nim już nie jesteśmy, bo jak podkreślam, dla tych dzieci Bożych, którzy w tym życiu przychodzą przez Jezusa do Boga i próbują swoje życie podporządkować boskiemu, to ten sąd Bogu, nie boskiemu Bogu, to ten sąd rozpoczyna się już teraz. Natomiast ci, którzy jeszcze jakby na tym sądzie nie są, a chcieliby się przygotować, to powinni jak najbardziej reformować swoje charaktery. Unikać wszystkich tych rzeczy, o których sami wiedzą, nawet bez Biblii, że są grzeszne, bo to człowiek mniej więcej wie, przynajmniej o większości rzeczy, a jakby ktoś nie wie, to zawsze może sobie chociażby w listach apostolskich przeczytać różnego rodzaju wady, które są uczynkami ciała i których się pozbywać. Tam Paweł mówi, a takimi niekiedy wy byliście i tam wymienia różne złe rzeczy, aleście umycie i tak dalej i pokazuje to, co mają odrzucić i co mają przywdziewać. Czyli w formie przygotowania się unikajmy swoich wad, próbujmy je unicestwić, usunąć. Ja bym może tutaj przypomniał myśli pewnego amerykańskiego myśliciela, który bardzo dobrze powiedział, że gdybyśmy raz w roku jedną naszą wadę na raz na rok wyrzucili z siebie, swego charakteru, to niebawem stalibyśmy się doskonali. Bo przecież żyjemy ileś lat, to nawet w ciągu 5 lat moglibyśmy się pozbawić 5 naszych wad. O, a gdybyśmy się pozbawili 5 naszych wad, to myślę, że bylibyśmy już dużo, dużo lepsi. A gdyby 10 się pozbawić, to nie wiem, czy byśmy już nie dotknęli prawie doskonałości. Więc pozbywajmy się tego, o czym wiemy, że jest złe, grzeszne. Nie folgujmy temu, nie uprawiajmy tych rzeczy, tylko niech one umrą w nas. Najlepszym sposobem na początek jest nie praktykować tych rzeczy, o których wiemy, że są złe. Bo niepraktykowanie ich przez odpowiednio długi czas tak je osłabi, że w końcu zaginą.
Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Do usłyszenia, również bardzo dziękuję.
Rozmowy o Biblii.